Dawno nie widziany, dawno nie słyszany wicemarszałek Senatu, polityk obozu Dobrej Zmiany, Adam Bielan. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Uznaliście, że postawa nie, bo nie w relacjach z Komisją Europejską będzie per saldo najbardziej opłacalna?
O jaką postawę pan chodzi?
Chodzi mi o postawę w sprawie relokacji uchodźców.
Nie, uznaliśmy, że naszym absolutnym priorytetem, z którego nie zrezygnujemy, jest bezpieczeństwo Polaków. Decyzje podjęte latem 2015 roku, naszym zdaniem błędne decyzje,
tak, tylko, że
przy udziale naszych poprzedników, pani premier Kopacz, ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetynę, pozwalają na to, żeby w momencie, kiedy nie można zweryfikować tożsamości
tylko, że już po 2015 roku mówiliście, że
mogło
chociaż stan bezpieczeństwa był dokładnie taki sam, mówiliście, że uchodźcy będą przyjmowani przez Polskę. Od tego czasu niewiele się zmieniło.
A później, jak wiemy, nasi przedstawiciele udali się do Grecji, do Włoch.
I znaleźli kilkadziesiąt osób gotowych do przyjazdu do Polski. Zostały zweryfikowane,
po czym
Polska zawiesiła całą procedurę weryfikacyjną i całą procedurę przyjmowania
uchodźców. Nie potrafili zweryfikować pozytywnie i decyzja specjalnego komitetu do spraw relokacji, powołanego przez panią premier Szydło, w skład którego wchodzą przedstawiciele służb specjalnych, była negatywna.
W obliczu niechęci Polaków do przyjmowania uchodźców wygodna postawa na partyjne bitwy, przyzna pan.
No, to nie jest kwestia wygody czy nie, tylko no, my bierzemy...
W dużej mierze sterowani takimi potrzebami
to,
polityki
my bierzemy
krajowej.
Później odpowiedzialność, dokładnie przedstawiciele służb specjalnych, ministrowie odpowiedzialni za te piony, jak minister spraw wewnętrznych, który panu wczoraj gościł, minister Błaszczak, bierze później odpowiedzialność za bezpieczeństwo naszych obywateli.
No tak, tylko że ten sam minister Błaszczak i ten sam Adam Bielan musi się liczyć z tym, że którykolwiek z tych zamachowców, którzy ostatnio dokonali zamachów na Borough Market w Londynie, znaczy oni nie, bo oni nie żyją, ale któraś z podobnych osób z obywatelstwem brytyjskim mogłaby każdego dnia przyjechać do Polski, tu się osiedlić, nie mielibyśmy pojęcia, że tutaj jest. Żyjemy w złudnym poczuciu, znaczy rządzący próbują roztoczyć przed nami złudne poczucie bezpieczeństwa, które, jak mówię, jest absolutnie złudne.
Nie staramy się roztoczyć, jak to pan mówi, złudnego poczucia bezpieczeństwa, bo fakty są takie, że jak pan spojrzy na mapę rozmaitych wypadków terrorystycznych, zamachów terrorystycznych i incydentów,
to one mają wyłączny właściwie związek z
białą plamą.
Oczywiście, bo nie mamy migrantów, w Polsce migrantów z krajów Bliskiego Wschodu i z krajów Afryki Północnej.
Cieszę się, że pan to powiedział.
Natomiast nie ma to nic wspólnego z falą uchodźców.
Bo wielu uczestników debaty publicznej w Polsce ten fakt, tę prostą zależność kwestionuje.
Którą?
No, to, że Polska jest bezpiecznym krajem, bo nie mamy właśnie migrantów z tych krajów.
No nie, właśnie dlatego mówię, że bezpieczeństwo jest złudne, bo każdy z tych migrantów, którzy dzisiaj są obywatelami Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, może przyjechać do Polski.
Wielu uczestników debaty tę zależność kwestionuje, ale cieszę się, że pan przynajmniej prezentuje w tej sprawie logiczny wywód. Natomiast wracając do tej kwestii, Polska jest dzisiaj bezpiecznym krajem. My przeprowadziliśmy w zeszłym roku dwie bardzo ważne imprezy,
z uwagi na zagrożenie terrorystyczne,
które trudno było zorganizować i zabezpieczyć. To były Światowe Dni Młodzieży i szczyt NATO i udało się to zrobić perfekcyjnie.
No tak, ale przystanku Woodstock już nie, Mariusz Błaszczak mówi, że nie powinniśmy organizować.
Panie, znaczy, że nie mam dostępu do meldunków.
Organizować, dlatego że jest zagrożenie terrorystyczne, czyli z tym bezpieczeństwem nie jest tak dobrze.
Nie mam dostępu do meldunków służb specjalnych. Być może pan minister dysponuje informacjami, które nakazały mu podjąć taką decyzję. Na pewno bez powodu by jej nie podejmował.
Czyli bezpieczeństwo nie jest takie pełne? Mimo, że rządzi Prawo i Sprawiedliwość.
Bezpieczeństwo w Polsce jest na pewno największe z wszystkich krajów, dużych krajów Unii Europejskiej, ale to nie oznacza, że nie powinniśmy cały czas o nie zabiegać.
Co trzeba, panie marszałku, obiecać, czym uwieść, żeby załatwić przyjazd prezydenta Stanów Zjednoczonych do Polski?
Nie wiem, czy trzeba czymś uwieść. No, Polska jest pięknym krajem i myślę...
No tak, ale myślę, że wizją piękna Polski nie da się uwieść administracji Trumpa.
Myślę,
a pan to
Trump,
wspólnie z ministrem Waszczykowskim i Szczerskim zrobił ostatnio.
Myślę, że Donald Trump, podejmując tę decyzję, brał przede wszystkim pod uwagę rolę Polski w tym regionie świata, w tym regionie Europy.
Ale to wiele jest krajów, które mają ważną rolę w regionie, a jakoś do nich prezydent
Trump
nie przyjeżdża.
Co więcej, to jest druga wizyta w ciągu roku prezydenta Stanów Zjednoczonych. Poprzednio był inny prezydent, Barack Obama, ale też prezydent Stanów Zjednoczonych. To się jeszcze w polskiej historii nie zdarzyło, żeby rok po roku przyjeżdżał do naszego kraju prezydent Stanów Zjednoczonych.
Proszę powiedzieć prosto, co jest takim politycznym afrodyzjakiem dla administracji Trumpa? Czy co było w tych rozmowach na temat jego przyjazdu do Polski?
To było wiele powodów.
No to trzy podstawowe.
Jednym z nich na pewno jest fakt, że Polska jest jednym z pięciu krajów, zaledwie pięciu krajów sojuszu NATO, który wypełnia wszystkie wymogi,
to
jeśli chodzi o wydatki
punkt.
Na obronność. A
drugi.
To jest jeden z leitmotivów zarówno kampanii, jak i później polityki Donalda Trumpa względem sojuszu natowskiego, czyli wydajemy ponad 2% produktu krajowego obrony.
No ponad to nie, ale 2% wydajemy. Drugi punkt?
2% z małym hakiem i idziemy w górę.
Dżentelmeni nie dyskutują o liczbach i o faktach, więc nie dyskutujmy o tym.
Ale te fakty są ważne. To są nasze pieniądze wspólne, panie redaktorze, naszych i innych podatników polskich. Do 2020 roku zdecydowaliśmy się podnieść te wydatki do poziomu 2,2, a do 2030 do 2,5 produktu PKB.
Pan jest tym podatnikiem trochę mniej, bo politycy, posłowie i senatorzy płacą trochę mniejsze
podatki. Ale płacę podatki.
No więc my wspólnie podatnicy zawdzięczamy to po pierwsze wydatkom na obronność, po drugie?
Po drugie, roli Polski w regionie, bo prezydent Trump przyjeżdża nie tylko w ramach tak zwanej wizyty bilateralnej, przyjeżdża na szczyt Trójmorza, na którym będzie oprócz pana prezydenta Dudy, gospodarza.
Będą kraje międzymorza.
Będzie 11 przywódców innych krajów tej inicjatywy i to jest bardzo ważne, panie redaktorze, bo to jest inicjatywa Trójmorza była przez zwolenników mniej ambitnej polityki zagranicznej w ostatnich latach bardzo często wyśmiewana. Była wyśmiewana za czasów świętej pamięci
Lecha Kaczyńskiego, docenił politykę międzymorza,
który ją odświeżył po odzyskaniu przez Polskę pełnej suwerenności. Była wyśmiewana później za prezydentury Andrzeja Dudy, który tę politykę świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego kontynuuje.
Myśli pan, że Donald Trump dużo wie o Międzymorzu?
Myślę, że dużo. Wiem o tym, że dużo wie, bo wielokrotnie z doradcami.
Serio?
Donalda Trumpa
o Trójmorzu
rozmawiałem.
Doradcami, a Donald Trump Donaldem Trumpem.
Donald Trump z tymi doradcami się konsultuje, jak widać po efektach, bo podjął decyzję po rozmowach z nimi, żeby do Polski przylecieć.
To pan obwieścił światu. Mamy to, dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili. To oznacza, że to pan się przyczynił, czy to pan załatwił, a przyczyniali się inni?
Dziękowałem tym, którzy się do tego przyczynili.
No właśnie, dlatego pytam, czy to pan załatwił, a inni się przyczynili.
Ja pewnie małą cegiełkę do tego dołożyłem.
Bo w Waszyngtonie udział w tym namawianiu Trumpa, właściwie jego otoczenia, wzięli udział szef gabinetu prezydenta, rozumiem jako reprezentant prezydenta, szef MSZ-u jako rozumiem reprezentant rządu i pan w roli, jak rozumiem, reprezentanta prezesa.
Bardzo dużo osób brało udział w przekonywaniu Amerykanów, ale też...
To był najbardziej przekonujący.
Nie było tak, że musieliśmy ich przekonywać jakoś bardzo długo. My przedstawiliśmy po prostu racjonalne argumenty. Pierwszą osobą, o której widziałem, że przekonywała bardzo ważnego doradcę, który w tej sprawie odegrał kluczową rolę, czyli burmistrza Rudolfa Giulianiego, był... Tą osobą był Jarosław Kaczyński. W grudniu, jak pamiętamy, słynna wizyta Giulianiego w Polsce tuż po wyborach, ale jeszcze przed zaprzysiężeniem.
Bardzo politycznie to poprawne, co pan powiedział.
Prawdziwe i jednocześnie prawdziwe.
Czyli dwie pieczenie na jednym ogniu upieczone.
Brałem udział w tej blisko trzygodzinnej rozmowie Jarosława Kaczyńskiego z Rudolfem Giulianim. Połowa tej dyskusji dotyczyła inicjatywy Trójmorza, bo co ważne, panie redaktorze, już wtedy wiedzieliśmy, że głównym tematem obrad tej inicjatywy Trójmorza w Polsce będzie bezpieczeństwo energetyczne i stworzenie dużego rynku, wspólnego rynku przede wszystkim dla dostaw gazy poprzez połączenie za pomocą interkonektorów naszego gazoportu w Świnoujściu i gazoportu, którego budowa obwieściła wczoraj podczas wizyty prezydenta Dudy w Chorwacji, które chce zbudować Chorwacja na wyspie Kryk.
Tą wizją jestem uwiedziony, ale czy też obiecaliście, czy przedstawiliście Trumpowi i jego otoczeniu taką wizję Polaków, którzy tu będą tłumnie z chorągiewkami witali na ulicach miasta Donalda Trumpa?
Myślę, że Donald Trump wie, jaki jest stosunek Polaków do Stanów Zjednoczonych. Wie, że to jest
chociaż
stosunek
boję się,
pozytywny.
Że może się przekonać, jaki jest
wie,
do niego.
To jest stosunek
jest trochę mniej pozytywny.
Pewnie Polacy różnią się w opiniach na temat nie tylko Donalda Trumpa, ale innych przywódców światowych, ale pamiętajmy, że większość Amerykanów polskiego pochodzenia w ostatnich wyborach prezydenckich głosowała na Donalda Trumpa.
Będzie spotkanie...
Między innymi dzięki temu wygrał wybory.
Będzie spotkanie z liderami.
No tak,
Ohio,
to prawda,
bo te stany, które zdecydowały o zwycięstwie, są w dużej mierze polskie. No, czy w pewnej mierze. Będzie spotkanie z liderami politycznymi?
Donald Trump przylatuje 5 lipca, będzie u nas nocować i będzie mieć kilka godzin na następnego dnia na spotkania, dlatego, że dopiero wczesnym popołudniem będzie mieć to główne przemówienie.
To z kim się spotka? Z Jarosławem Kaczyńskim się spotka?
Otwarte dla Polaków. Tutaj zapraszam wszystkich chętnych, którzy będą chcieli zobaczyć na żywo pana prezydenta
Trumpa.
Będzie
pan
taka
zaprasza?
Możliwość. No, z powodu bezpieczeństwa chyba jeszcze nie mogę ujawnić miejsca, ale co ważne, ono będzie symboliczne również z punktu widzenia naszej polityki historycznej.
Czyli
Czyli no, pan jest historykiem, więc teraz pan pewnie sprawdza w myślach wszystkie miejsca.
Stanie warszawskie, bitwa warszawska.
Ciepło, 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 ale nie mogę jeszcze tego potwierdzać.
Pas Krasiński stawiałbym przed pomnikiem Powstania Warszawskiego, tak?
Jest pan osobą niezwykle inteligentną, panie redaktorze, ale nie mogę niczego potwierdzać w tej chwili.
A spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim, tak czy nie?
Nie wiem, jeżeli strona amerykańska wystąpi o takie spotkanie, to być może do niego dojdzie.
A spotkanie z opozycją?
Gospodarzem tej wizyty jest głowa państwa, czyli pan prezydent Andrzej Duda. Będą długie rozmowy bilateralne prezydenta Trumpa z prezydentem Dudą, ale pamiętajmy, że będzie też potrzeba zarezerwowania sporej ilości czasu na spotkania z przywódcami 11, 12, może nawet 13 krajów, którzy będą wtedy
gościć. Czyli rozumiem, niczego na razie nie możemy przesądzać.
I na obrady Trójmorza.
O spotkaniach ani z prezesem PiSu, ani z prezesami czy przewodniczącymi innych partii politycznych.
Takie decyzje jeszcze nie zapadły. Nie wiem, czy prezydent Trump będzie się spotkać z przywódcami innych partii politycznych. Natomiast mogę powiedzieć, że prezydentowi Trumpowi będzie towarzyszyła bardzo duża grupa jego ministrów, bardzo ważnych polityków, którzy odpowiadają za rozmaite dziedziny. Będzie sekretarz stanu Rex Tillerson, będzie doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego generał McMaster. No i co ważne chyba dla pań, będzie również pierwsza dama.
To dobrze czy źle?
Nie wiem, podobno bardzo ładnie się ubiera, więc myślę, że panie, które cenią to sobie, będą zadowolone.
Wszystkie te sukcesy umacniają Witolda Waszczykowskiego ku pańskiemu utrapieniu.
Dlaczego mojemu utrapieniu? Ja się cieszę z wszystkich sukcesów naszego obozu i
naszego
ministerstwa.
Po cichu to panu się marzy za zasiadanie na fotelu szefa MSZ-u.
Absolutnie nie, jest dokładnie odwrotnie, panie.
Adam Bielan, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Witamy internautów i jeszcze dopytujemy o wizytę prezydenta Trumpa. A co o niej w tej chwili wiadomo? No poza tym, przylatuje 5, śpi pewnie w hotelu którymś z warszawskich, domyślamy się którym, ale ze względów bezpieczeństwa nie ujawniamy i następnego dnia zacznie od czego? Co już wiemy, co możemy powiedzieć?
Myślę, że zacznie od spotkań bilateralnych z państwem gospodarzem, czyli z panem prezydentem Dudą w węższym gronie, później pewnie w szerszym gronie z ekspertami i ministrami. Bo tak jak powiedziałem, Amerykanie chcą przy tej okazji zawrzeć szereg umów i skonkretyzować decyzje w wielu dziedzinach, w których rozmawiamy na linii Polska-Stany Zjednoczone już od miesięcy. A później będą spotkania bilateralne z przywódcami innych krajów, którzy będą gościć na inicjatywie Trójmorza wtedy w Warszawie i wreszcie obrady samego Trójmorza.
No tak.
No i później
właśnie
spotkanie
co?
Spotkanie z mieszkańcami Polski.
Warszawy powiedzmy. Czy z całej Polski?
Całej Polski, bo myślę, że
ich tutaj?
Nikogo nie będziemy zwozić, ale wszyscy chętnie mogą przyjechać do Warszawy.
I potem wystąpienie...
Warszawa
takie...
jest dość dobrze skomunikowana i coraz lepiej dzięki naszym rządom, również z resztą Polski.
No tak, bym powiedział, że bardziej dzięki rządom poprzedników, bo akurat wy w tej dziedzinie to nie dołożyliście specjalnych cegiełek.
Bo rządzimy 5 razy, 6 razy krócej od naszych poprzedników.
Tak, no, ale to pan mówi, że to dzięki wam jest lepiej skomunikowane.
Kolejne dobrej jakości drogi i linie kolejowe powstają w tej chwili, które będą mogły dowieźć mieszkańców Polski do naszej stolicy.
Ale która droga powstała dzięki PiS-owi, łącząca Warszawę z czymkolwiek?
Ja nie mówię, że dzięki PiS-owi.
No tak pan powiedział, no, że dzięki nam Warszawa jest coraz lepiej skomunikowana z Polską.
Ja mówię o kolejnych odcinkach dróg, które są otwierane. Oczywiście można mówić, że one są otwierane, a rozpoczęły budowę nasi poprzednicy, ale tak samo było w 2008 roku, kiedy politycy Platformy otwierali kolejne odcinki dróg, których budowę rozpoczęli politycy Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2007.
Co jeszcze możemy powiedzieć o tym spotkaniu ze światem, Polakami, warszawiakami, prezydenta Trumpa?
Mogę tu zacytować już oficjalne stanowisko Białego Domu, że prezydent wygłosił bardzo ważne przemówienie.
W którym rozumiem trochę mocniej wesprze artykuł 5 Paktu Północnoatlantyckiego, mówiący o pomocy Stanów Zjednoczonych w razie zagrożenia któregokolwiek z krajów. W ogóle wzajemnej pomocy
jeżeli
w razie zagrożenia.
Pan uważa, panie redaktorze, że znam albo mam wpływ na treść przemówienia panu prezydenta Stanów Zjednoczonych, to pan troszeczkę mnie przecenia. Natomiast
pytam raczej o pańskie nadzieje. I o...
Jeśli chodzi o moje nadzieje rozmowy. I tego, co się spodziewam, to tak, spodziewam się, że pan prezydent Trump odniesie się do sytuacji w ramach Paktu NATO. Myślę, że powinno się znaleźć tam odniesienie do tego kluczowego dla nas artykułu 5. Przypomnijmy naszym słuchaczom, że to jest ten, i widzom, bo rozumiem, że mówimy też do internautów, to jest ten artykuł, który mówi o solidarnym wsparciu kraju, który jest przedmiotem agresji. No i rozumiem, że się odniesie również do tego, co się dzieje w tej części świata, do polityki rosyjskiej.
Plac Krasiński, to wystąpienie?
Nie mogę tego potwierdzić.
Ale dobrze? Bo to była czysta sprawa. Od razu powiedzmy, że niczego tutaj nie ustalaliśmy przed rozmową, ani ja niczego nie wiem. Wobec czego to był czysty strzał, ten plac Krasińskich.
Zobaczymy. Czas pokaże.
To będzie, czas pokaże. Wie pan, tak. Że...
Myślę, że to będzie... Dziennikarski... Ja jestem zadowolony z wyboru tego miejsca. Ono jakby musi być jeszcze zatwierdzone, ale cieszę się, bo to jest miejsce, które... Prezydent Trump, co warto powiedzieć, będzie przemawiać w czasie najwyższej oglądalności w Stanach Zjednoczonych, bo to będzie czas tych wszystkich porannych programów telewizyjnych, więc będzie jego przemówienie na żywo oglądać no, kilkanaście, kilkadziesiąt milionów Amerykanów. Później oczywiście wyjątki z tego przemówienia będą w wieczornych newsach jeszcze, ale jeżeli odniesie się do symboliki miejsca, to będzie również bardzo ważne dla naszej polityki historycznej. Przypomnę, bardzo ważne wydarzenie z naszej historii i to wydarzenie, które czasem jest mylone z innym, też ważne wydarzenie w naszej historii.
Ej, no to chyba dobrze strzeliłem, bo tak, nie będzie to plac bohaterów getta, bo to jest to wydarzenie, z którym tamto inne wydarzenie jest mylone, wobec czego musi to być miejsce związane z Powstaniem Warszawskim, wobec czego może to być albo Muzeum Powstania Warszawskiego, ale ono nie jest tak efektowne, wobec czego musi to być Pomnik Powstania Warszawskiego, bo tu od razu widać, o co chodzi. Czy wyobraża pan sobie, panie marszałku, że pański ukochany Senat mówi prezydentowi nie, jeśli chodzi o pomysł referendum?
Wyobrażam sobie, że pan prezydent, znaczy jestem przekonany, że pan prezydent skieruje wniosek w sprawie referendum, tak. Bo to już zapowiedział.
No i teraz trzeba będzie coś z nim zrobić. Powiedzieć mu albo tak, albo nie. Więc wyobraża pan sobie nie?
Dokładnie tak, zgadzam się z panem, że trzeba będzie coś z nim zrobić. Wydaje mi się, że będziemy się starali do tego wniosku odejść pozytywnie. Cieszę się, że zeszliśmy z takiej fazy rozmowy za pomocą mediów. Przeszliśmy do fazy bezpośrednich spotkań. Pan prezydent zaprosił na spotkanie marszałków Sejmu i Senatu. Jak tylko ten wniosek poznamy w szczegółach, będziemy wiedzieć, o jakie pytania referendalne chodzi, to się do niego odniesiemy. Ja jestem do niego nastawiony pozytywny.
Powie 11 listopada, 10 pytań, a wy przytakniecie. No bo nie macie innego wyjścia.
Panie aktorze, będziemy ten wniosek rozważać.
A nie boli pana, że prezydent tak bardzo gra w tej sprawie swoją grę i tak mało przejmuje się swoimi ukochanymi senatorami?
Panie aktorze, prezydent był atakowany przez wiele miesięcy, że jest notariuszem rządu czy parlamentu, podpisuje wszystko w ciemno, a teraz, jak rozumiem, jest atakowany za to, że występuje z własną inicjatywą.
Dostrzegł pan w moim pytaniu atak?
Nie, ale było to pytanie z tezą, nie, prawda? Że prezydent gra własną grę i...
No bo gra, przyzna pan.
No, ale takie są warunki ja tej gry politycznej.
No, oczywiście. No, nie obserwuję rzeczywistość, to... wobec czego pytam o pana ból, o pana jestestwo, o to, co w środku.
Nie boli mnie nic w związku z tym. Natomiast oczywiście chciałbym poznać wszystkie szczegóły i cały plan w związku z tym referendum, bo wszyscy mamy w pamięci, pan prezydent na pewno również, ostatnie nieudane referendum związane jakoś z konstytucją, czyli inicjatywę Bronisława Komorowskiego i chcemy uniknąć.
W ogóle w Polsce tradycja referendów nie ma szczególnych sukcesów.
No więc właśnie. W ogóle w głosowaniu, jeśli chodzi o głosowanie, mamy niską frekwencję i jestem przekonany, że zarówno pan prezydent, jak i jego doradcy wzięli to pod uwagę i mają jakiś plan, jak sobie z tym wyzwaniem poradzić.
A nie boli pana, że tak jeszcze przy tym bólu pozostanę, to jak bardzo prezydent i rozstaje się ostatnio z ludźmi lojalnymi wobec partii, jak przyjmuje nowych, z partią mniej związanych, albo w ogóle niezwiązanych?
Czyli o jakich pan mówi zamianach?
No Małgorzata Sadurska, działaczka PiSu, już jej nie ma w kancelarii.
Jest prezydenta. Na jej miejsce Krzysztof Łapiński, który jest również działaczem PiSu.
Nie, na jej miejsce, on na miejsce Marka Magierowskiego.
Przynajmniej posłem. No właśnie, a z kolei Marek Magierowski nie był nigdy w PiSie, więc...
Tak, ale Krzysztof Łapiński wyrażał się gorzko o PiSie, a Marek Magierowski nie.
Chodzi na zero. Marek Magierowski też wyrażał się gorzko czasem.
Tak? A Krzysztof Łapiński ale od środka i bardziej.
Świetnie się odnalazł. Nie, uważam, że to są zmiany, do których pan prezydent po pierwsze ma prawo, po drugie uważam, że to są zmiany...
No, prawo to ma, no oczywiście, tylko...
Które widzę
ale sygnał,
sens tych zmian.
Sygnał jest jednoznaczny.
Myślę, że pan minister Magierowski świetnie sprawdzi się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, ma bardzo duże doświadczenie, ma olbrzymią wiedzę z dziedziny polityki zagranicznej, o czym wiemy, bo pan jest jego byłym kolegą po fachu. Jako dziennikarz Marek Magierowski specjalizował się w tej tematyce i jestem przekonany, że będzie dużym wzmocnieniem resortu spraw zagranicznych.
Chociaż wie pan, czym się będzie tam zajmował, albo czym się już zajmuje?
Sprawami Azji. Bardzo ważny region.
Że Marek Magierowski pisał coś o relacjach Polski z Azją, nie pamiętam.
Ja z nim na ten temat, na przykład na temat regionu ASEANu, Azji Południowo-Wschodniej, również rozmawiałem. Pamiętajmy, że to jest też region, w którym dzieją się bardzo ważne kwestie w związku ze sprawami bezpieczeństwa.
Swoją drogą też ciekawe, że Witold Waszczykowski powołał do MSZ-u Magierowskiego, który właśnie skłócił się z prezydentem. To też jest pewien
sygnał. Dlaczego się skłócił?
Odszedł w atmosferze
grozy. Odszedł za porozumieniem stron.
Nie było
specjalnej kłótni.
Specjalnej naprawdę. Może nie było, ale atmosfery porozumienia w tym rozstaniu nie było. No.
Wiem, że pan prezydent życzył mu jak najlepiej, jeśli chodzi o jego
każdemu
przyszłość.
Życzy jak najlepiej.
Jestem przekonany, że kancelaria prezydenta również się ucieszyła z tego nowego miejsca pracy Marka Magierowskiego, bo nie chcielibyśmy, żeby się jego talent zmarnował. Jeśli chodzi o Krzysztofa Łapińskiego, to jest to znakomity fachowiec, jeśli chodzi o współpracę z mediami. Sam go zatrudniałem do Biura Prasowego Prawa i Sprawiedliwości kilkanaście lat temu
I się pan cieszy.
Myślę, że
pańskie polityczne dziecko tak wysoko.
Myślę, że jeszcze bardziej usprawni kontakty Pałacu Prezydenckiego z mediami.
To a propos polityki kadrowej. Co mają rządzący do zaoferowania córkom leśniczych?
Nie znam żadnej córki. Znam córkę rybaka.
A córki leśniczego
Ilona,
żadnego?
Ilona, miała na imię Ilona.
To ja znam dwie córki leśniczego, a nawet trzy, jak się okazuje.
Nie wiem. No, być może trzeba powołać komisję śledczą w tej sprawie, zrobić debatę w Parlamencie Europejskim. Grzegorz Schetyna, Ryszard Petru już są w drodze do Brukseli.
Ministrom nie wyszło szczególnie dobrze rozegranie tej historii z listem jakimś od córki leśniczego. Jeszcze to oświadczenie MSW, że nie przyjmujemy, tylko wyłącznie drogą służbową trzeba przekazywać.
Nie wiem, zabawne czego dotyczyła sprawa. Ja mogę powiedzieć, że ja dostaję takich listów, ale nie jestem oczywiście ministrem, ale...
O właśnie, a co córki leśniczego piszą do Adama Bielana?
Żadna córka leśniczego, wydaje mi się, znaczy nie wiem, kim są rodzice rozmaitych nadawców listów do mnie, ale nikt się dotąd nie powoływał na tatę leśniczego w korespondencji do mnie.
Proszą o pomoc w załatwieniu pracy też? Córki i synowie, którzy do pana piszą?
Różne prośby się zdarzają.
Ale o pracę też?
Również, tak.
Pomaga pan?
Jak mogę, to pomagam, ale jeżeli pan mówi o jakimś kumoterstwie, to absolutnie
ale
nie.
Gdzieżbym tam pana
ja
o kumoterstwo posądzał?
Ja nie jestem biurem pośrednictwa pracy, więc...
Więc mnie załatwia.
Nie, no w takich
pan.
Sprawach nie mogę pomagać.
Pan Andrzej pyta, czy to, że prezes... Pytanie jest tajemnicze, ale może pan wie, o co chodzi. Czy to, że prezes zastąpił Adama Bielana Ryszardem Czarneckim, to dobra zmiana?
Jest to tajemnicze pytanie, nie wiem, o co chodzi.
Bo Ryszard Czarnecki zastąpił pana w jakiejś dziedzinie? A pan był wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego?
Tak. No, w tym sensie można powiedzieć, że mnie zastąpił, ale to nie prezes mnie zastąpił Ryszardem Czarneckim, tylko Parlament Europejski wybrał Ryszarda Czarneckiego. Zresztą świetny wybór.
No, wiadomo. Zresztą oczywiście. Z ogromną przewagą Ryszard Czarnecki go uzyskał, co wszyscy wiemy, bo często o tym mówi.
Bardzo dobry wynik, gratuluję mu jeszcze raz. I to już druga kadencja.
Pan Kuba pyta... Jeszcze o referendum. Jaki system rządzenia chciałby pan umieścić w nowej konstytucji?
Nie podchodzę do tego...
Okej, ale gdyby to Adam Bielan miał pytanie na stole referendalnym, ustrój prezydencki czy gabinetowy, to?
Skłaniałbym się do ustroju gabinetowego, ale cieszyłbym się też, gdyby przesądzono ten spór kompetencyjny w stronę ustroju prezydenckiego. Uważam, że to jest mniejsze zło niż obecna sytuacja.
To jest
taka niejednoznaczna.
Kiedyś wszyscy politycy PiS-u byli zwolennikami ustroju prezydenckiego, a kogo z was pytam dzisiaj w tym studiu, to nagle skłaniacie się gabinetowemu.
Powtarzam, chciałbym przesądzić tę sprawę, to może być również ustrój prezydencki. Natomiast kilka dni temu wpadł mi w ręce wywiad z Aleksandrem Kwaśniewskim, autorem, ojcem obecnie obowiązującej konstytucji, w której Aleksander Kwaśniewski tak zupełnie szczerze przyznał, że obecna konstytucja była pisana ze względu na wydarzenia z pierwszej połowy lat 90.
Ale to chyba Aleksander
Kwaśniewski nie poszedł
nigdy tego nie ukrywał.
Ustroju prezydenckiego ze względu na negatywne doświadczenia prezydentury Lecha Wałęsy, a z drugiej strony nie postawił na ustrój gabinetowy, bo wtedy koalicje były kruche, szybko się rozpadały. Otóż Polska już nie jest Polską z lat 90. Mamy zupełnie inną sytuację na scenie politycznej. Należy z tego wyciągać wnioski. Jeżeli główny autor tego dokumentu, który dzisiaj obowiązuje polskiej konstytucji, przyznaje, że ona była pisana względem na bieżącą sytuację wtedy, to trzeba z tego wyciągnąć wnioski.
I ostatnie pytanie od pana Radosława. Czy Adam Bielan zrobi jeszcze kiedyś jakąś kampanię z Michałem Kamińskim?
Wydaje mi się to tak mało prawdopodobne, że nieprawdopodobne.
Jeśli to w zwarciu. Adam Bielan kontra Michał Kamiński.
Nie, być może jakaś kampania, w której będą uczestniczyły miliony Polaków, promująca Polskę.
Albo na przykład kampania wcześniejsze emerytury dla polityków. Albo późniejsze emerytury dla polityków.
Późniejsze emerytury dla polityków. Myślę, że to jest...
Tak? No tak. Bo Jarosław Kaczyński zdaje się wiek emerytalny.
Kaczyński, ale jest wielu przywódców światowych, którzy dzisiaj nawet rozpoczynają karierę w dość
awansowanym dla polityków
wieku.
Późniejsze, dla Polaków wcześniejsze.
Mówimy o Donaldzie Trumpie, który ma bodaj 71 lat i dopiero zaczyna swoją przygodę z polityką.
No tak.
A jak ale uzyska reelekcję, jeżeli będzie mieć poparcie obywateli, to będzie ją kontynuować jeszcze przez 8 lat.
Adam Bielan, bardzo dziękuję.
Dziękuję również.